Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Dziecko ma prawo do życia i rodziny, powiedział papież biskupom Skandynawii.
Do osobistej i wspólnotowej odnowy Benedykt XVI wzywa w orędziu na dzień misyjny.
Kościół obchodzi Dzień Świętości Życia.
25 marca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Choć katolicy stanowią tylko nikły procent ludności krajów skandynawskich, ich liczba stale wzrasta. Równocześnie wielu niekatolików słucha z uwagą tego, co ma do powiedzenia Kościół, zaś religia odgrywa tam znaczną rolę w kształtowaniu opinii publicznej. Wskazał na to papież, spotykając się z episkopatem Skandynawii, przybyłym z wizytą ad limina apostolorum. Należą do niego biskupi Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii oraz Islandii. Benedykt XVI zachęcił ich, by nadal przekazywali mieszkańcom tych krajów społeczne i etyczne nauczanie Kościoła. Przypomniał, że czynią to już przez takie inicjatywy jak wspólny list pasterski Miłość do życia sprzed 5 lat, czy zaplanowany na maj w Szwecji kongres o rodzinie.
Szczególnie ważnym przesłaniem, jakie winni od was usłyszeć mieszkańcy krajów nordyckich, jest centralne znaczenie rodziny dla życia zdrowego społeczeństwa. Niestety, w ostatnich latach osłabiło się poczucie zobowiązania względem instytucji małżeństwa i chrześcijańskiego rozumienia ludzkiej płciowości, które tak długo było podstawą relacji personalnych i socjalnych w europejskim społeczeństwie. Dzieci mają prawo być poczęte, urodzone i wychowane w małżeństwie. To przez zabezpieczoną i uznaną relację do własnych rodziców mogą one odkryć swą tożsamość i osiągnąć ludzki rozwój. Po społeczeństwach mających szlachetną tradycję obrony praw wszystkich ich członków, należałoby się w tym względzie spodziewać właściwego podejścia. Winne one temu podstawowemu prawu dzieci dać pierwszeństwo przed jakimkolwiek domniemanym prawem dorosłych do narzucania im alternatywnych modeli życia rodzinnego i oczywiście przed rzekomym prawem do aborcji.
Papież nawiązał też do trudnych warunków duszpasterskich w krajach skandynawskich. Katolicy są tam rozproszeni na rozległych terytoriach. Wielu z nich rzadko może uczestniczyć w nabożeństwach, a księżom niełatwo do nich dotrzeć z posługą sakramentalną. Ojciec Święty zachęcił do troski o emigrantów stanowiących tam znaczny procent katolików. Dbając o ich integrację społeczną, trzeba zadbać, by zachowali swą kulturę i wiarę. Benedykt XVI podkreślił też znaczenie działalności ekumenicznej na tych terenach. Zalecił troskę o rodziny, w których tylko jedno z małżonków jest katolikiem. Zachęcił do budzenia powołań zarówno wśród wiernych rodzimych, jak też imigrantów.
Wiarygodne realizowanie nakazu misyjnego Chrystusa skierowanego do wszystkich ochrzczonych wymaga od nas głębokiego nawrócenia osobistego i wspólnotowego. Świadomość powołania, by głosić Ewangelię wszystkim ludziom, pobudza nie tylko każdego z wiernych, ale całe wspólnoty diecezjalne i parafialne do głębokiej odnowy. Zwraca na to uwagę Benedykt XVI w opublikowanym dziś orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny, obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Jego hasłem jest kluczowe znaczenie, jakie ma dla misji budowanie kościelnej wspólnoty.
W społeczeństwie wieloetnicznym, które coraz bardziej doznaje niepokojących form samotności i obojętności, chrześcijanie winni się uczyć dawać wszystkim swym braciom znaki nadziei, pisze papież. Przypomina nauczanie Soboru Watykańskiego II, że Kościół jest jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego. Podkreśla, że dojrzała wiara, karmiąca się modlitwą, rozważaniem Słowa Bożego i poznawaniem prawd wiary, to niezbędny warunek, by móc szerzyć nowy humanizm oparty na Chrystusowej Ewangelii. Ojciec Święty w swym orędziu zachęca też do udzielania, mimo trudności ekonomicznych, konkretnej braterskiej pomocy młodym kościołom na terenach misyjnych.
Światowy kryzys gospodarczy niweczy dotychczasową walkę z ubóstwem i powiększa jedynie i tak już horrendalnie wielką liczbę ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, powiedział na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ obserwator Stolicy Apostolskiej. Zdaniem arcybiskupa Celestina Migliore odkładanie sprawy rozwoju ubogich krajów na później, do czasu, gdy ustabilizuje się światowa gospodarka, jest niedopuszczalne i nierozsądne.
Z moralnego punktu widzenia nie można się zgodzić na to, by całe pokolenie, 1/5 ludzkości, nadal trwała w skrajnym ubóstwie, zaznaczył watykański dyplomata. Podkreślił ponadto, że rozwój gospodarek ubogich przyczyni się niewątpliwie do większej stabilizacji gospodarki światowej. Teraz jest czas na reformę, podkreślił arcybiskup Migliore. Powinna ona objąć system finansowania rozwoju, a także różne ONZ-owskie programy, aby zapewnić im większą skuteczność, przejrzystość i rozliczalność. Nie obejdzie się też bez zmian w Międzynarodowym Funduszu Monetarnym i w Banku Światowym. Watykański dyplomata postuluje większą reprezentację krajów ubogich w tych instytucjach. W jego przekonaniu z reformą nie należy czekać na konsensus wszystkich krajów. Trzeba zacząć od razu od tych dziedzin, w których istnieje już szerokie poparcie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kongregacja Nauki Wiary z 20-letnim opóźnieniem została poinformowana o tragicznym przypadku księdza Lorenza Marfiego z archidiecezji Milwaukee. Poinformował o tym watykański rzecznik prasowy. Ksiądz Federico Lombardi odniósł się w ten sposób do wczorajszej publikacji New York Timesa. W jednym z artykułów przypomniano przypadek nadużyć seksualnych względem nieletnich z lat 50. ubiegłego wieku. Jego negatywnym bohaterem był amerykański ksiądz diecezjalny ze stanu Wisconsin. W latach 1950-1974 duchowny sprawował kolejne funkcje administracyjne w szkole dla niesłyszących chłopców, gdzie dopuścił się wielu rażących nadużyć względem nich.
W artykule Nowojorskiej Gazety sugeruje się, że odpowiedzialność za brak wymierzenia stosownych kar kościelnych ponosi ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary Józef Ratzinger oraz jego sekretarz Tarcisio Bertone. Watykański rzecznik przypomniał, że w połowie lat 70. ofiary doniosły władzom cywilnym o nadużyciach, niemniej postępowania zostały umorzone przez policję. Odnośna Kongregacja Stolicy Apostolskiej została poinformowana o sprawie dopiero pod koniec lat 90., gdy ksiądz Marfy był już w podeszłym wieku i ciężko chory. Przebywał wtedy w odosobnieniu, unikając kolejnych skandali. Ksiądz Lombardi przypomniał, że żaden z dokumentów kościelnych nie zabrania przekazywania informacji o nadużyciach seksualnych względem nieletnich wymiarowi sprawiedliwości.
Nic o tym nie wiedzieliśmy, powiedział wieloletni biskup Utrechtu kardynał Adrianus Simonis, reagując na wiadomości o kolejnych skandalach pedofilskich w holenderskim kościele. 81-letni purpurat przyznał, że brzmi to niewiarygodnie i przypomina wręcz tłumaczenia niemieckich nazistów wypierających się odpowiedzialności za zbrodnie Holokaustu. Jednakże taka jest prawda, stwierdził holenderski hierarcha. W ciągu 38 lat biskupiej posługi słyszałem jedynie o 10 takich przypadkach.
Zdaniem kardynała Simonisa skandale celowo ukrywano przed hierarchią. Biskupi nie mają też bezpośredniej władzy nad zakonami, dodał. Zapytany o przyczyny skandali stwierdził, że w Holandii nie przygotowywano należycie do zachowania celibatu, a także sama selekcja kandydatów do kapłaństwa była nieskuteczna.
Kościół w Wenezueli już po raz 10 zorganizował Tydzień Życia. Inicjatywy Pro-Life podejmuje się tam w tygodniu, w którym przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Obchodzenie 25 marca jako Dnia Życia przyjmuje się w różnych częściach świata, a w Ameryce Łacińskiej już od lat jest powszechne. W wielu krajach kontynentu ma charakter nie tylko kościelny, ale ogólnonarodowy, jako wprowadzone oficjalnie przez władze państwowe. W wenezuelskim Tygodniu Życia wszystkie diecezjalne sekretariaty duszpasterstwa rodzin organizują pielgrzymkowe marsze w obronie nienarodzonych. Podczas tych diecezjalnych pielgrzymek odmawia się specjalny różaniec w intencji poczętego życia.
W Peru episkopat skierował do wszystkich mieszkańców kraju przesłanie na obchodzony tam Dzień Dzieci Nienarodzonych. Zwraca się w nim uwagę, że ci najsłabsi, najbardziej bezbronni członkowie społeczeństwa stali się przedmiotem nieuzasadnionych racjonalnie ataków ze strony mniejszościowych grup zupełnie obcych tożsamości i kulturze Peruwiańczyków. Z agresywną uporczywością usiłują one doprowadzić do legalizacji aborcji jako rzekomego prawa kobiet. Biskupi przypominają, że peruwiańska konstytucja i tamtejsze prawo chronią ludzkie życie od samej chwili poczęcia.
Różne inicjatywy z okazji Dnia Życia podejmują diecezje argentyńskie. W Comodoro Rivadavia 25 marca jest tym razem dniem modlitwy i postu, jako zadośćuczynienia za grzech zabójstwa nienarodzonych. Na terenie tej diecezji sąd zezwolił niedawno na przerwanie 20-tygodniowej ciąży, a obecnie oczekiwana jest podobna decyzja najwyższego trybunału tamtejszej prowincji Chubut w sprawie aborcji dziecka poczętego 23 tygodnie temu. Diecezja Parana kampanię Pro Vita prowadzi także w szkołach. Uczniów zachęca się do modlitwy za nienarodzonych, a także do przygotowania wyprawek dla dzieci mających się urodzić w biednych rodzinach. Podobna pomoc charytatywna udzielana jest tego dnia również w innych częściach kraju.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Kościół w Polsce obchodzi dziś Dzień Świętości Życia. To okazja do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego, uczestniczenia w marszach dla życia i modlitwy w intencji nienarodzonych. Arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, zwrócił uwagę, że w Dniu Świętości Życia Kościół przypomina w szerszym kontekście o potrzebie troski o całe ludzkie życie.
Chcemy w tym dniu mówić o całym ludzkim życiu i trosce o to życie, zarówno u jego początku, w całym jego przebiegu oraz także w jego zakończeniu, kiedy wiemy, że jesteśmy świadkami w Europie i w cywilizacji europejskiej już eutanazji. A więc chciałbym bardzo mocno podkreślać tą troskę o cały przebieg ludzkiego życia, o swoją godność.
Dzień Świętości Życia to również okazja do otwarcia nowych okien życia. 38 powstało właśnie w Legnicy. To dzięki nim uratowano już 28 porzuconych noworodków, z czego 8 w Warszawie. Co czwarta złotówka pochodząca ze sprzedaży przewodnika Spacerownik Łódzki zostanie przeznaczona na wsparcie działalności hospicyjnej łódzkiej Caritas. Każdy sprzedany egzemplarz oznacza około 8 zł więcej na koncie zespołu domowej opieki hospicyjnej, podkreśla Tomasz Kopytowski z łódzkiej Caritas.
Potrzeb jest wiele, są i te typowo medyczne, do których trzeba jakby dopłacić do pieniędzy, które są pozyskiwane z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również są potrzeby związane ze szkoleniem wolontariuszy, z doposażeniem sprzętu medycznego.
Przy stoisku w łódzkiej manufakturze, gdzie można nabyć przewodnik, codziennie dyżurują wolontariusze hospicyjni. Akcja potrwa do końca marca.
Pierwszy kongres sodalicji mariańskich rozpoczął się na Jasnej Górze. Trzydniowe spotkanie odbywa się pod hasłem Sodalicje Mariańskie w Europie wczoraj, dziś i jutro. Uczestniczą w nim goście z Niemiec i Hiszpanii. Sodalicja to stowarzyszenie religijno-społeczne, którego celem jest szerzenie kultu Matki Bożej. Pierwsze wspólnoty powstały w 1563 roku w Kolegium Jezuickim w Rzymie.
Głównym celem kongresu jest wzajemne poznanie wspólnot działających w różnych częściach świata oraz próba odbudowy stowarzyszenia, do którego tylko w Polsce należało przed wojną około 150 tysięcy osób, powiedział ojciec Mieczysław Łacek, Paulin, moderator Federacji Mariańskich w Polsce.
Głównym celem tego kongresu jest, byśmy się poznali. Na bazie tego poznania się budowali teraźniejszość i przyszłość, żebyśmy pomyśleli, co dalej z tym ruchem i jak wspólnie działać.
Sodalicje w Polsce przeżywają 30. rocznicę odnowienia po zlikwidowaniu ich w 1949 roku. Do 25 wspólnot należy obecnie około 1000 osób. Nową propozycją, zwłaszcza dla młodych, jest sodalicja internetowa, powiedziała prezes Monika Grygolonek.
Chcemy iść z duchem czasu, oczywiście zachowując wszelkie tradycje sodalicji mariańskiej.
Sodalicami było wiele świętych i wybitnych osób, na przykład Jan Paweł II. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.